Dzień dobry.
Dzień dobry, dzisiaj masz urodziny, więc...
Wiem. Czekam na prezent.
Wybaczam ci nawet to, że pijesz z mojej szklaneczki. Krzysiu, chciałam ci wręczyć ten oto prezent. Proszę.
Dziękuję.
Zestaw Lego.
Wiem, co to za
Lego
zestaw.
Lego VIP z Jane Goodall, która myślę, że jest jedną z twoich idolek. No tak, ale możesz powiedzieć, że jest... Aha, już rozpakowujesz. Dobrze.
To czołówkę może puszczę, co?
Dobra, bo będzie szelest. To czołówka. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję. To od razu ciekawostka. Pani Jane Goodall badała zachowania różne społeczne, między innymi społeczne szympansów. I za jej sprawą szympansy, bonobo i goryle zostały wpisane do rodziny człowiekowatych. Poza tym też jej badania pozwoliły wykazać, że szympansy posługują się narzędziami. Na przykład biorą patyk, wsadzają do gniazda termitów. Termity się do tego przyklejają, one sobie wyciągają i jedzą te robaki.
Ale to jest, widzisz, super, że powstają takie zestawy Lego o naukowczyniach, o kobietach, które odniosły duży sukces, ponieważ znaczy, nie, dla mnie nie ma w tym nic dziwnego, prawda, że kobiety są naukowczyniami, odnoszą sukcesy i tak dalej, ale...
Też chyba nie przez przypadek taki zestaw dzisiaj od ciebie dostałem.
Tak, nie przez przypadek, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest oczywiście Lego, które ma taką ciekawą kampanię, o której dzisiaj chcemy trochę pokazać. Nie będziemy mówić o samej kampanii, ale też, znaczy nie tylko o samej kampanii, ale będziemy też przede wszystkim mówić o tym, dlaczego uważamy, podobnie jak twierdzi slogan kampanii, dziewczynki mogą wszystko. I trochę dzisiaj chciałam porozmawiać o tych stereotypach płciowych, ponieważ klocki Lego uchodzą za zabawkę typowo chłopięcą, co jest w ogóle, przynajmniej w moim osobistym świecie, życiu i moim doświadczeniu, jest to po prostu kompletna nieprawda.
To znaczy zabawki chłopięce, zabawki dziewczęce to w ogóle jest takie... Dosyć dziwne określenie, bo wydaje mi się, że jeżeli jakaś zabawka jest przypisana do konkretnej płci, to zazwyczaj nie jest zabawka dla dzieci.
No to jest prawda. Ale to też sprawia, że ja wiem, że teraz się będę rozpływać tutaj nad partnerem dzisiejszego odcinka, ale to też jest taka chyba współpraca, która wyszła oddolnie od nas. Jako ultrafanów, więc ja jestem bardzo szczęśliwa, tym bardziej, że
jesteśmy afolami?
Warto, tak, jesteśmy afolami. Czyli adults fan.
Adult fan of
adult
Lego.
Adult fan of Lego, tak. Ale skup się na moment. Chodzi mi o to, że jestem wielką zwolenniczką kształtowania od najmłodszych lat takiego przekonania, że nie ma takiej różnicy pomiędzy chłopcami i dziewczynkami, która by mogła rzutować na ich rozwój. Oczywiście nie mówię tutaj o biologicznych jakichś różnicach, które są oczywiście oczywiste i jakby z nimi absolutnie nie polemizuję, ale jest pewnego rodzaju utarty schemat, że jednak dziewczynki wychowuje się trochę inaczej niż chłopców, a nawet nie trochę, tylko bardzo inaczej. Na
może
szczęście to
więcej
się zmienia.
Może, więcej wolno.
Tak, o tym
tak
zaraz
dalej.
Pogadam, o takich typowych stereotypach. I właśnie ta kampania Dziewczynki mogą wszystko odnosi się do tych konkretnych stereotypów i ona je łamie i chce je właśnie zmieniać, czy zmieniać, no jakby zadawać im w kłam, ponieważ to nie jest prawda, że klocki, czy typowe na przykład takie sportowe zabawy związane z jakimś takim, nie wiem, wspinaniem się po drzewach, to są zabawy typowo chłopięce, ponieważ dziewczynkom na przykład nie wypada.
Nie, to akurat z tym, znaczy przynajmniej ja takie doświadczenie miałem z mojego podwórka, że jak dziewczyna chodziła z chłopakami, grała w piłkę, wspinała się po drzewach, to mówi, no nie wiem, rodzice mówili, że taka chłopczyca jest i tak. To było raczej to nie było negatywnie nacechowane. To
tak.
było, że jest taka, wiesz, taka dziewczyna.
No tak, tak.
A z kolei, jeżeli w odniesieniu do chłopca powiedziało się, że się zachowuje jak dziewczynka.
To za chwilkę o tym pogadamy, właśnie o tych stereotypach typowych. Ja tylko chciałam powiedzieć, że głównym celem jakby tego, co dzisiaj będziemy robić w tym odcinku, to to, żeby wzmóc taki komunikat i taką ideę, że każde dziecko ma takie samo prawo do rozwoju swoich zainteresowań, swojego potencjału i Lego mocno w to wierzy, wspierając i kreatywność, i właśnie dostęp do różnego rodzaju nie wiem, możliwości, okazji i okoliczności, które mogą to wszystko ułatwić. Tym bardziej, że skoro już mówimy o zabawkach, my co prawda jesteśmy dorośli, ale jednak Lego to jest tak ten rodzaj zabawki, która już była w naszym życiu od najmłodszych lat. Mieliśmy to szczęście, że mieliśmy dostęp do Lego. I to jest chyba rodzaj zabawki, która pokazuje, że to nie jest tak, że dziewczynkom jest przypisany tylko kolor różowy, że dziewczynki lubią lalki, misie, zestawy do gotowania. Oczywiście to nie znaczy, że tego nie lubią, bo to jest jak najbardziej okej. Jeżeli dziewczynka lubi kolor różowy, jeżeli lubi tam jednorożce i tak dalej i różnego rodzaju lalki. Ale to nie znaczy, że to jest typowo dziewczęce i że tego się jakby od dziewczynek
wymaga,
czy sugeruje, czy tak, czy to jest jakby ten, ta pełna gama tego, do czego dziewczynka ma dostęp. Ja na przykład osobiście kocham kolor różowy. Uważam, że jest to przepiękny kolor, jest to kolor radości dla mnie. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić coś ponurego w kolorze różowym. Nie wiem, czy jest jakikolwiek inny kolor, który byłby dla mnie tak bardzo takim dobrym, pozytywnym, miłym kolorem jak różowy. Bo nawet żółty, który jest też takim kolorem ciepła, słońca.
To dlaczego się nie ubierasz na różowo?
Wiesz co? Bo ubieram się na czarno z wielu różnych względów. Trochę też maskujących, ale też jakby do czarnego
stroju. Ja też dlatego jest... czasami mylę bluzy swoje z twoimi, potrafię wyjść w twojej.
Tak. Co się nie zdarza w moim przypadku, ale okej. Natomiast mam dużo jakichś różowych takich dodatków biżuteryjnych, czy jakby lubię ten kolor. I bardzo ubolewam nad tym, że nawet jak kupuję jakieś ubranka czasami chłopcom, moim siostrzeńcom, no to mam taki problem, że coś mi się mega podoba i to jest takie różowe i to jest na dziale dziewczęcym i po prostu na przykład jest tam wrzucony jakiś taki dziewczęcy motyw, taki naprawdę już jakby, wiesz, w którym może chłopiec by się, chociaż pewnie by się źle nie czuł, ale może...
Chłopcy jeszcze nie potrafią czytać na przykład,
no, więc
jeżeli
na przykład
byłoby
czytać.
Coś napisane takiego, to...
Na przykład I'm a girl, albo coś takiego,
przykład,
nie? Znaczy to też by było fajne, gdyby to były moje dzieci, to może by chodziły w takich ciuchach. ale mam z tym problem, że na przykład bardzo mało ubrań jest w tym kolorze, nie? Dlatego też bardzo się cieszę, że w ogóle ten kolor też jest teraz w gamie klocków, bo było kiedyś, pamiętasz, jak za naszych czasów to był żółty, niebieski, czerwony, biały,
mi się
czarny.
Ten kolor na przykład bardzo podoba.
O, jest śliczny, no. To jest taki inny niebieski.
To nie jest taki niebieski jak tutaj, ale właśnie jest do tego zestawu, który, znaczy zestawu, tego mojego indywidualnego zamówienia właśnie w tym kolorze dużo klocków zamówiłem. Tego, co złożyłem ostatnio.
Wiem, że jesteś teraz trochę skupiony, ale zadam ci to pytanie, kiedy pojawia się w tym wszystkim problem? Mówię tutaj jeszcze na takim poziomie, powiedzmy, dzieciństwa.
Wydaje mi się, że w momencie, kiedy jakby się wtłacza, znaczy wmawia,
narzuca.
Dziewczynce narzuca, że to jest to, czym powinna się interesować, że to jest... Dla ciebie zestaw, masz tutaj, dla ciebie będzie zestaw kuchenka i, nie wiem, lalka i żelazko, a twój brat dostanie klocki albo samochód. Samochodzik, nie wiem. Coś takiego, wiesz, męskiego, nie?
Męskiego. To się nam wydaje takie niby proste i takie łatwe. Potem oczywiście wyrastamy z zabawek, chociaż ostatni odcinek z Polą Lisowicz najlepiej pokazuje, że wcale nie powinniśmy wyrastać z zabawek. Że skoro kiedyś nam to sprawiało frajdę, to dlaczego mamy z tego rezygnować? Ale to
polecam,
powoduje...
ten odcinek będzie link, nie?
Tak, ale to generalnie powoduje bardzo potem duże problemy w postrzeganiu jakby roli kobiety w społeczeństwie. I mówię tutaj o tym, co powiedziałeś przed chwilką poza kamerą, że na przykład załóżmy, że mamy jakąś firmę, mamy korporację i na przykład gdzie w tej korporacji, czy po prostu w jakiejś firmie kobieta zajmuje bardzo wysokie kierownicze stanowisko. Po pierwsze, badania pokazują, że taką kobietę się często postrzega jako czasami się jakby mniej kompetentną, o tak, że częściej się kwestionuje jej decyzje, ale przede wszystkim kobieta, która spełnia swoją rolę zawodową, na przykład będąc stanowcza, zdecydowana, przebojowa w stosunku do takiego samego mężczyzny, nie wiem, w tym samym wieku, na tym samym stanowisku, ma zupełnie inaczej przypisywane jakby przymioty do tych swoich cech, czyli na przykład mężczyzna, który jest stanowczy, wie czego chce, pewny siebie, to jest mężczyzna jakby pewny siebie, stabilny, taki, który jest kompetentny, charyzmatyczny, a kobieta jest często nazywana pejoratywnie, na przykład władczą babą, albo nie wiem, nie chcę używać.
No, zdarzają się jeszcze bardziej hardkorowe, dosadne komentarze, nie wiem,
wredna S
dotyczące,
i tak dalej.
Dotyczące nawet jakiejś tam sfery życia.
Tak.
Że tak powiem, że prywatnego bardzo i...
Zresztą kobietom, które są stanowcze i na przykład charyzmatyczne, przypisuje się bardzo często frustrację, że ona taka jest, bo jest sfrustrowana, czyli to, co jest atutem u mężczyzny, u kobiety jest postrzegane właśnie w jakiś sposób negatywnie.
No, mam taki przykład, znajomą jedną krytyczkę filmową, która po wypuszczeniu jakiegoś artykułu albo, nie wiem, felietonu, nie pamiętam, jakiego filmu to dotyczyło i nie pamiętam w jakim medium, natomiast gdzie spotkała się właśnie z komentarzem autora tego filmu, że jest po prostu, no nie chcę tutaj mówić, ale po prostu tak jakby, że brakuje jej partnera, no. Wiesz, i że to jest argument. Nie wyobrażam sobie, żeby...
Żeby nie liczyć się z jej recenzją na przykład, tak? Znaczy, albo uzasadnić to, dlaczego nas krytyczna.
Nie wyobrażam sobie, żeby krytyk filmowy, facet, dostał taki sam, a napisałeś taką recenzję, bo na pewno nie masz żony.
Rozumiem. No ale widzisz, to się właśnie bierze już od tych najmłodszych lat, kiedy na przykład chłopiec, który powiedzmy, że jest taki mniej pokorny, to jest tak, ciekawy świata, jest takim, wiesz, no może nie łobuzem, ale powiedzmy jakimś takim urwisem.
Charakterny, to jest takie słowo, tak, właśnie, charakterny.
Że on odkrywa świat, że jest takim małym odkrywcą, że on doświadcza, że sprawdza na własnej skórze. Natomiast jeżeli to samo dotyczy dziewczynki, no to dziewczynka już jest nieposłuszna, niegrzeczna, rozwydrzona na przykład. Wiesz, i cały czas mówimy o tych samych cechach, o tym samym zachowaniu. Po prostu taka jest przypisana rola płciowa, która uważam, że jest bardzo krzywdząca, jeżeli chodzi... Nie miałabym z tym problemu, gdyby nie chodziło o rozwój. To potem naprawdę rzutuje na rozwój. I są badania, które za chwilkę ci przytoczę.
O, bardzo jestem ciekaw, lubię badania.
Tak, które jednoznacznie pokazują, że potem kobiety i również dziewczynki mniej wierzą w dorosłym życiu, w siebie i w swoje kompetencje, mają mniejsze zaufanie do siebie właśnie przez to, że gdzieś tam między słowami cały czas leci taki komunikat, że nie tego się od nich oczekuje. Ciekawą rzecz też ostatnio widziałam w jednym z seriali, zresztą bardzo teraz popularnych, o rodzinie królewskiej. I na przykład główna bohaterka w pierwszym sezonie, czyli królowa Elżbieta, która niedawno zmarła, to była w pierwszym albo w drugim sezonie, ale chyba w pierwszym, kiedy zostaje królową, zaczyna widzieć, jak wielkie ma braki w edukacji. Królowa brytyjska. I dlaczego tak się okazuje? Nie dlatego, że ona się nie uczyła, tylko ona była uczona jako dziewczynka gry na pianinie, języka francuskiego, który był wtedy językiem elit i takim językiem salonowym. Była uczona etykiety, była uczona...
mechaniki samochodowej.
Mechaniki samochodowej nauczyła się służąc na wojnie, ale to jakby, no to też pokazuje, ona była generalnie wielką feministką i to był taki moment w jej życiu bardzo przełomowy, kiedy ona się zbuntowała przeciwko temu, że nic nie wie. Zatrudniła sobie właśnie jakiegoś nauczyciela, który ją uczył historii, polityki, dyplomacji. Po prostu zobaczyła, że przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat swojego życia, tam te pierwsze 20 lat, kiedy pobierała edukację, po prostu ta edukacja była kompletnie niedostosowana. Oczywiście to też jest sytuacja wyciągnięta trochę z kontekstu, bo to jednak była królowa. ale miała tą królową nigdy nie być, bo tam doszło do abdykacji jej wuja i dopiero później się okazało, że będzie królową, ale powiedzmy od jakiegoś wieku w swoim życiu wiedziała, że tą królową zostanie prędzej czy później. I mimo to nie edukowano jej w kwestii politycznej, w kwestii, nie wiem, historycznej, nie wiem, stosunków międzynarodowych. Ja wiem, że to też taka nauka może niezbyt stara, raczej no, dość nowa dziedzina nauki, stosunki międzynarodowe. No, ale,
nie, no dyplomacja.
No dyplomacja, no.
Jest, no,
ale to był dla mnie właśnie taki odcinek, który mnie bardzo bolał, bo to po prostu było widać, jak ona przestała w pewnym momencie w siebie wierzyć kompletnie. Po prostu wolała się nie odzywać, niż powiedzieć coś głupiego i miała po prostu żal o to, że chodziła do szkoły, chodziła do Eton, chodziła do, pobierała nauczania, ale zupełnie inne niż inne osoby, nie? I to właśnie takie, które ją w jakiś tam sposób, no nie chcę używać brzydkiego słowa, ale upośledziło w jakiś sposób. Sprawiło, że była trochę niekompetentna, nie? Właśnie przez to, czego się oczekiwało wówczas od kobiet.
No ale wyszło jak wyszło.
Wyszło jak wyszło. Więc skoro już mówimy o takich zawodach jak władca kraju, God Save the King, prawda? Było wtedy, trzeba było zmienić na God Save the Queen. To może ty miałeś bardzo fajny i ciekawy przykład kobiet, które pełnią zawodowe role takie typowo, powiedzmy, męskie. Czyli w takich dziedzinach, w których, jak sobie pomyślimy na przykład Formuła 1, no to tam widzimy mężczyznę, nie? Mniej więcej. No i ty masz taki przykład z driftingiem.
Tak, ostatnio podczas, no, zawodowo, tak, miałem okazję poznać Karolinę Pilarczyk, która jest drifterką. Jak pojechaliśmy na taki dzień treningowy na torze, to była jedyna kobieta, która prowadziła samochód. Ustawiły się do niej w ogóle kolejki po autografy innych zawodników, którzy tam przyjechali trenować i no, w tym środowisku jest po prostu gwiazdą. Tam organizatorzy nawet mówili, że jest królową. I no, to też jest ciekawy przykład. No, w tak zdominowanym moim zdaniem świecie motoryzacyjnym właśnie to jest też taki przykład, chociaż sam fakt, że mówimy o tym jako o takim niesamowitym przypadku, świadczy o tym, jak bardzo to jest rzadka sytuacja i w sumie tak nie powinno być.
No tak nie powinno być. Na szczęście są kobiety, które przecierają szlaki, tak jak, nie wiem, na przykład Maria Skłodowska-Curie, czy po polsku Curie Skłodowska.
Skłodowska-Curie.
No tak, ale jakby w naszym języku się bardziej kładzie nacisk na tą Skłodowską, więc Skłodowską na koniec. Na przykład w Zabrze z Osiedle to nie jest Skłodowskiej Curie, tylko wszyscy mówią Curie Skłodowskiej.
A na Pradze jest... A nie, to Curia. Dobra, to mi się pomyliło.
No widzisz. W każdym razie to też taki świetny przykład kobiety, która no, przetarła szlaki. Dwukrotnie była laureatką Nagrody Nobla. Do tego wszystkiego jeszcze była matką. Pewnie nie sądzę, żeby zajmowała się jakoś domem, żeby gotowała obiady codziennie. No ale właśnie, nie tego oczekiwano od niej, bo po prostu miała gigantyczny talent, prawda?
Jak przynosiła zupę, to mąż mówił, rady jestem, że mi przyniosłaś zupę.
Czy to jakaś zupa polonijna?
No jest też takie bardzo znane zdjęcie z jakiegoś tam kongresu naukowego, gdzie wszyscy uczestnicy stoją w takim zdjęciu grupowym, takim jak klasowym, prawda? I sami faceci, jedna pani właśnie.
To jest Maria. No, ale na szczęście ten świat się zmienia. I dobrze, że się zmienia, dlatego że są tutaj badania, które zostały przeprowadzone.
O tych właśnie... badaniach mówisz na tych? Nie.
O jakich badaniach? Na szympansach? Nie. To są badania na zlecenie LEGO. Ja tutaj na pewno wam podlinkuję w opisie odcinka. Podlinkujemy wam dokładnie, o jakie badania chodzi. Wiem, że na pewno wywołamy tym
dyskusję
oczywiście. Zresztą trochę nawiązuję do wczorajszego komentarza, znaczy nie do wczorajszego komentarza, tylko komentarza, który się ostatnio pojawił w jednej z grup właśnie jakiegoś pana, który nie potrafił...
W twojej grupie?
W mojej grupie, tak, który absolutnie nie potrafił jakby znieść tego, że jest coś takiego jak równość płci. Więc wiem, że może do tych osób nigdy nie dotrzemy, chociaż może, nie wiem. W każdym razie, uwaga, według tych badań, które były przeprowadzone w zeszłym roku oraz w tym obecnym, czyli 2021-2022, wezmę sobie kartkę, bo nie przytoczę ich tak z głowy. Rodzice w Polsce oceniają swoje córki jako bardziej kreatywne niż synów w skali od 1 do 10. Córki przez rodziców są oceniane na poziomie 8,3, a chłopcy 7,8. Nie jest to znaczna różnica, bo to jest mniej więcej pół punktu, ale mimo wszystko ta kreatywność bardziej jest tutaj przypisywana dziewczynkom. Do tego wszystkiego w porównaniu z chłopcami dziewczynki w Polsce wyrażają większe zainteresowanie angażowaniem się w niestereotypowe działania związane z płcią. 90% polskich dziewczynek w wieku od 6 do 14 lat zgadza się z twierdzeniem, że to okej, jeśli dziewczynki chcą grać w piłkę nożną, a chłopcy tańczyć w balecie. W porównaniu z 74% chłopców. Dziewczynki 90, chłopcy 74. Mhm. To pokazuje, że są otwarte na różnorodność i pozbawione tych barier. Właśnie dziewczynki. Mhm. Czyli jeżeli coś może ocalić ten świat, to dziewczynki. Tak mi się czasami wydaje. Trochę upraszczam, ale... ale ta otwartość jest w stanie właśnie coś zmienić. Z drugiej strony jednak większość chłopców i dziewcząt zgadza się, że niektóre zajęcia są przeznaczone tylko dla dziewczyn, a inne dla chłopców. I to jest 75% chłopców tak uważa, ale tylko 60% dziewczynek, co wciąż stanowi większość jakby tej grupy. Ale znowu tutaj widać te dysproporcje, nie? Że dziewczynki mniej uważają. Moje pytanie dla ciebie. Jak myślisz, ile procent rodziców w Polsce zachęca córki do zabawy zabawkami przeznaczonymi dla chłopców w trakcie dorastania?
No myślę, że około połowy. Mniej?
70%.
No to dobrze.
Bardzo dobrze. Rodzice znacznie częściej też zachęcają dziewczynki do zabaw stereotypowo przypisywanych płci żeńskiej, takich jak taniec, śpiew, wyszywanie, przebieranie się, gotowanie, zabawa pluszakami, lalkami. Powielane przez pokolenia schematy powodują, że dziewczynki są niejako nakierowane na określone role i zachowania przypisane właśnie do tych, do płci. Z kolei mniej niż połowa dziewczynek w Polsce obawia się, że zostaną wyśmiane, jeśli będą się bawić zabawkami przeznaczonymi dla chłopców. Czyli tylko 43% dziewczynek obawia się, że będą wyśmiane, jeśli się będą bawić jak chłopcy, ale z kolei dziewczynki zaczynają obawiać się wyrażania siebie i zaczynają ukrywać swoje prawdziwe opinie i upodobania. Co jest bardzo smutne. Chociaż wydaje mi się, że tutaj akurat tego pytania nie zadano chłopcom, ale wydaje mi się, że...
Ale dotyczy to dziewczynek w sumie badanie, tak? Rozumiem.
No generalnie podziału jakby przypisywania ról, ale jestem w stanie tutaj iść o zakład, że chłopcy, którzy boją się tych takich typowo, stereotypowo, nie wiem, dziewczęcych zabawek jest więcej. Znaczy tych, którzy się boją tego. Zresztą napisałam książkę rok temu. I w tej książce jest taki rozdział właśnie o tym, jak dojrzewała we mnie feministka. I teraz, żeby było jasne, ja nie jestem zwolenniczką radykalizmu.
Ale?
Nie ma ale. Znaczy, ale tak, uważam, że radykalizm przeciera te szlaki, jakby... Radykałowie często idą te dwa kroki do przodu, żebyśmy mogli zrobić krok do tyłu, ale wciąż byś ten jeden krok do przodu. W każdym razie dla mnie feminizm to jest po prostu równość i równouprawnienie i równe szanse, bla, 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 więc jakby z tym się zgadzam. I ten rozdział rozpoczęłam cytatem z Madonny, z piosenki What It Feels Like for a Girl i to jest piosenka z płyty Music i właśnie to jest piosenka, której tekst do mnie dotarł dopiero jak byłam dorosła. Jest tam takie, nie będę po angielsku tego mówić, ale jest tam taki cytat, taki fragment, który mówi o tym, że dziewczyny mogą obcinać sobie włosy, nosić spodnie i to jest wszystko, i z tym jest jakby okej, natomiast dla chłopaka, dla faceta bycie dziewczyną jest degradujące. To jest jakby pejoratyw. Tak samo jak, nie wiem, no... Wiesz, na przykład mówi się, że masz cela jak baba z wesela, albo na przykład grasz jak baba, płaczesz jak dziewczynka. I to są wszystko pejoratywne. Natomiast...
A pamiętasz, jak byliśmy na nurkowaniu i tam właśnie był taki pan, który...
To było straszne.
Właśnie swojemu synowi coś takiego mówił. No.
Syn był nastolatkiem.
Nastolatkiem, który się właśnie uczył nurkować i był w trakcie kursu. Tata był niewiele bardziej doświadczony.
Tak.
Ale już...
Ale krzyczał na całą łódkę w ogóle tego. I tego chłopca wyzywał, ja tutaj stawiam cudzysłów, wyzywał od dziewczyn.
Tak.
To było dla niego wyzwisko. Natomiast tylko jako taki przykład z drugiej strony podam, że na przykład że powiedzenie komuś, że ma jaja, czyli powiedzmy typową męską część ciała, wiesz, to jest baba z jajami, nie? To znaczy, że to jest...
Że jest git.
Więc to tylko pokazuje, jak to są bardzo takie utarte rzeczy już na takim poziomie w ogóle takiego języka potocznego, nie? Chciałam ci jeszcze przytoczyć parę ciekawostek, badań.
O, ja mam ciekawostkę.
Czy ja tutaj
jeszcze mam jedną ciekawostkę na dzisiaj.
Wiem.
Ale nie wiesz jaką.
Wiem, wiem, że nie wiem jaką, ale wiem, że masz ciekawostkę. Uwaga. Rodzice, mówimy tutaj o rodzicach w Polsce. Uważają, że córki częściej niż synowie angażują się i lubią rzeczy artystyczne, takie jak sztuka i rzemiosło. W Polsce jest to 66% w porównaniu do 32% dla chłopców. Co też jest bardzo możliwe, że przypisywaniem pewnych ról dziewczynkom. Bardzo możliwe, że gdyby nie było tych stereotypów, to by się jakby rozkładało po równo. Natomiast to tylko pokazuje, że wtłaczamy kreatywne osoby czy jednostki w bardzo sztampowe i niekreatywne zabawy, nie? Tak jak na przykład, nie wiem. Gotuję, sprzątaj. Mały odkurzacz, wiesz, mała deska do prasowania i tak dalej.
Ale z tym gotuj, gotuj, to też ile znasz szefowych kuchni, a ile szefów kuchni?
No, ale to też wynika z historii, jak to wyglądało. Bo kobiety nie pracowały zawodowo, a kuchmistrze byli od zawsze, nie? Na dworach i tak dalej. Kobiety raczej zawsze miały taką rolę bardziej, były służące, były jakieś tam guwernantki i tak dalej, ale 25% dorosłych Polaków przyznaje, że nie wolno im było bawić się niektórymi zabawkami, które tradycyjnie kojarzyły się z płcią przeciwną. 25%.
Że nie wolno
było. Nie wolno było się bawić. Mówimy tutaj pewnie o pokoleniu naszym, trochę starszym i tak dalej, czy naszych rodziców. Czyli domyślam się, że bardziej chodzi wciąż o to, że chłopiec z lalką, tak? Nie będziemy wchodzić pewnie w to dlaczego, bo to raczej takie, można się domyślać, z czego to wynikało, ale natomiast aż 40% dorosłych Polaków twierdzi, że w dzieciństwie doświadczyło stereotypów dotyczących płci w zabawie. Czyli nawet na takim, wiesz, polu zupełnie neutralnym i takim bezpiecznym te stereotypy też po prostu wybijały się na pierwszy plan.
Tata mi opowiadał, że jak bawili się na podwórku w czterech pancernych, no bo to był ten czas, kiedy, wiesz, wszyscy byli zafascynowani, zakochani, wiesz, w Janku i tak dalej, no to jak nie było żadnej dziewczyny na podwórku, no bo każdy tam jakąś sobie rolę przypisywał, że ja będę Jankiem, ja będę Gustlikiem i tak dalej. No i dwie role do zabawy, które były najmniej chętnie brane, to była Marusia i Szarik.
Ja czuję, ja się śmieję z Szarika.
Że
ktoś musiał biegać na czworaka. Ale to przykre, nie? Że Marusia, no. Teraz bardzo smutna rzecz, według mnie. Jest coś takiego jak branża STEM, dziedzina STEM, to jest jakby, wiesz co to jest?
Tak.
Matematyka, to powiem tym, którzy nie wiedzą, bo ja na przykład nie widziałam, że jest taki skrót, nauka, technologia, inżynieria, matematyka, jest jakby cała taka dziedzina zatrudnienia, czy tam w ogóle jakby dziedziny nauki STEM. I matki znacznie rzadziej niż ojcowie, czyli mówimy jakby o osobach, które posiadają dzisiaj dzieci, były w swojej młodości zachęcane do podjęcia nauki i jakby kierunkowania swojej kariery właśnie w tej dziedzinie STEM. Tak jakby nie były w stanie, nie? W tej dziedzinie się kształcić. Pewnie bardziej takie nauki humanistyczne i tak dalej. Jeden na pięciu dorosłych Polaków, czyli 20, Procent, to jest dokładnie 21%, czyli pewnie to przekracza, tylko zaokrąglili, przyznaje, że czuli się ograniczani w swoich aspiracjach zawodowych ze względu na płeć. To jest straszne.
1/5.
Czyli na przykład chcesz być pielęgniarzem, nie? Na przykład ty. Ktoś ci wydał spokój, co to jest za praca. Ale kobieta, wiesz, która pewnie chciałaby być ratowniczką medyczną albo strażaczką, no to też pewnie by jej powiedziano, że to jest trudne, że to jest bardzo męskie, ale no wciąż jakby okej, nie? Znaczy nie wiem, czy jest sens teraz tak to przeze mnie interpretować, ale no jakby znam osobiście takie przykłady, że właśnie ktoś chciał zostać, znam osobę, która została pielęgniarzem i znam osobę, która została wychowawcą przedszkolnym i była z tego powodu wyśmiewana i w ogóle też odradzano absolutnie karierę, nie? W tej dziedzinie, że to po prostu co to ma być?
A kiedy to było? To też...
No, ostatnie 10 lat.
Okej. Okay.
To nie jest tak, że to było już 20 lat temu.
No właśnie, bo to rozumiem, bo pamiętam na przykład mój tata miał taką znajomą, która w latach 90. była taksówkarką. I opowiadała, w jakim szoku często są pasażerowie, jak wsiadają, a tam kobieta za kierownicą.
Znaczy ja do tej pory mam szok z tego względu, tylko to jest szok pozytywny taki, że o wow, nie? Bo to jest tak bardzo zdominowany przez mężczyzn zawód. I też wydaje mi się, że też dlatego, że o kobietach, które wsiadają za kierownicę, są ohydne stereotypy po prostu. Mówi się baba za kółkiem. Mówi się
prowadzisz
tak.
Prowadzisz jak baba.
Prowadzisz jak baba, nie? Jeździsz jak baba. Oczywiście my to mówimy w charakterze czegoś w rodzaju jakby wyzwiska i bardzo negatywnego tekstu rzuconego.
Ja tak nie mówię za kółkiem.
Nie. Nie, 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 to tak nie mówisz, nie mówisz. To, że się czasami mnie czepiasz, jak jeżdżę, no to wiesz, ale nie zaczynajmy.
Po prostu prowadzisz jak Justyna, nie jak baba.
Przestań.
Najbardziej tak się czepia ciebie, wyjażdżę sobie.
Dobra,
fotoradar.
Teraz coś pozytywnego, bo to mnie absolutnie zaskoczyło. 92% dzieci w Polsce
to dużo.
Deklaruje, że zależy im na tym, aby każdy był traktowany równo. W porównaniu w Niemczech to 89%, na Węgrzech 83%, a w Czechach 80%. 73%.
Optymistycznie.
Bardzo optymistycznie. 73% dzieci w Polsce uważa, że mało jest zabawek z postaciami, które są do nich podobne i z którymi mogą się utożsamiać. Bardzo chętnie poruszyła wątek lalek, ale nie będę. W każdym razie jest taka cała kategoria zabawek, które jakby forsowały bardzo...
Pewien typ urody,
który w ogóle jest nieosiągalny. I teraz, jak ostatnio byłam w sklepie, to zwróciłam na to uwagę, że lalki są w zupełnie różnych rozmiarach i to nie jest tak, że jest też jeden odlew i one są po prostu bardziej proporcjonalne i bardziej przypominają kobiety, tylko na przykład jest lalka niższa, wyższa, to jest cały czas dorosła lalka, ma szersze, węższe biodra i to jest super. Jest też więcej kolorów skóry, odcieni, kolorów włosów, że to nie jest tylko, wiesz... brzoskwiniowa blondyna, nie? I co? 84% w Polsce dzieci twierdzi, że chciałoby się bawić zabawkami, które pomagają im poznawać różne kultury i ludzi. W Niemczech to 74%, w Danii 57%, a w Czechach 52%. 84% dzieci w Polsce chce się bawić zabawkami, które pomagają im poznawać różne kultury i ludzi. Także cała nadzieja w dzieciach. Fajnie by było to w nich rozwijać. Ja myślę, że myśmy mieli duże szczęście do rodziców. Krzysiu, tak sobie myślę? Ponieważ z tego, co wiem, to twoje i moje zabawy w dzieciństwie, jeżeli chodzi o Lego i doświadczenia z klockami, czyli taką do tej pory, wydaje mi się, że stereotypową zabawką chłopięcą, co jest w ogóle nieprawdą i jestem najlepszym to dowodem. Właśnie głównie u mnie w domu było Lego. Tata, jak kupował mi zabawki, to w pewnym momencie, na pewnym etapie życia kupował mi zarówno lalki, jak i klocki. i w pewnym momencie przestał kupować lalki. Znaczy, mówię o tacie, bo tata kupował zabawki, bo się tym jarał.
Był afolem.
Był afolem. No i co? I ja naprawdę częściej wybierałam zestaw, na przykład gdzieś tutaj był ten zestawik taki rycerski. Jest schowany chyba. Miałam taki zamek rycerski, to były wtedy bardzo popularne zestawy Lego. Oj, tak. I ja wolałam zabawy tym zestawem rycerskim niż jakimiś lalkami. A ja miałam domek, jakiś, wiesz, kamper, wszystko, nie? Miałam ten przywilej, że u mnie w domu jakby...
Moja siostra też miała taki fajny zestaw, który bardzo lubiła. Taki jakiś jacht chyba, czy łódkę. Właśnie też z Lego taki zestaw.
No, u mnie dzieciństwo, bo między tobą a twoją siostrą jest bardzo duża różnica wieku.
9 lat.
No. Natomiast między mną a moją siostrą jest 6, ale między mną a moją siostrą pojawił się jeszcze mój kuzyn, dla innych brat cioteczny, czyli syn siostry mojej mamy.
Który jest znany twoim słuchaczom z
jako
roli
Pana Marka. Pana Marka. Tak, w zerowym odcinku podcastu Piąte Nie Zabijaj. Adam Stępień, serdecznie pozdrawiam, wokalista i wykonawca muzyk Powku, Powku Music. Bardzo też polecam, jeżeli ktoś jest fanem dubu, reggae i tak dalej.
I nie tylko.
I nie tylko. W każdym razie Adaś urodził się, ja jestem rocznikiem 86, Adam urodził się na końcu, w końcówce 88, a w 92 urodziła się moja siostra. Natomiast przez to, że jestem z początku roku, Adaś jest z końca, to między nami powiedzmy były 3 lata różnicy. Tak by prawie, nie? Tam bez 2 miesięcy.
Ty patrz, jaki klocek, nie widziałem takiego wcześniej.
I Adaś, tak się złożyło, że z rodzicami zamieszkali parę bloków dalej, więc mieszkaliśmy na tym samym osiedlu. W związku z tym nasze dzieciństwo, głównie wspominam jako dzieciństwo z Adamem, dopiero później z moją siostrą, ale te pierwsze jakby lata to totalnie się bawiłam z Adasiem. No i cóż, i uważam, że to było najlepsze, co mnie mogło spotkać w moim dzieciństwie, to jest kontakt z, powiedzmy, z rówieśnikiem chłopcem. I to, że spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu i bawiliśmy się zabawkami przypisanymi stereotypowo danym płciom. To znaczy, ja miałam dostęp do autek, resoraków, autek sterowanych na bateryjki. Czy one, samochody mnie nigdy nie interesowały, więc też dlatego takich zabawek nie dostawałam.
Jakieś rzeczy do destrukcji, młotek, nie wiem, coś tego?
Były takie, wiesz, zestawy, takie narzędzi. A Adaś miał dostęp między innymi na przykład do lalek. I potem jak pojawiły się takie zabawki takie figurki akcji, wiesz, o co chodzi. I one odpowiadały trochę lalkom, które ja miałam, to po prostu robiliśmy mariaż tych, że tego takiego, wiesz, agenta specjalnego, który radził sobie w dżungli z lalką. No ale głównie bawiliśmy się po prostu klockami. I to było mieszanie Lego z klockami drewnianymi, to były budowle całe. I zawsze bardziej mnie interesowała zabawa do momentu wybudowania.
A Adasia?
A Adasia interesowała dekonstrukcja, tak. I czasami się z tego tytułu kłóciliśmy, bo na przykład ja budowałam przez 2 godziny coś, a on to potem wszystko rozwalał, robił wypadki i tak dalej, bo uwielbiał takie rzeczy, pożary, jakieś, wiesz, wybuchy. Ale mnie już zabawa w tym zbudowanym świecie mniej interesowała niż samo kreowanie. No i co no ciekawe...
Przepraszam, tylko ci wtrącę, bo ostatnio nasz przyjaciel Leszek kupił też swojemu synkowi, pozdrawiamy, zestaw. I powiedział, że to jest idealna sytuacja, ponieważ Gniewko chce się bawić tym już gotowym, złożonym, a jego najbardziej jara składanie. Po prostu jak szedł spać, powiedział, tato, to ma być rano złożone. Bo ja
dobrze,
chcę się rano bawić.
Mówisz, masz.
Nie ma problemu, już składam.
Prawda jest taka, że mam takie wrażenie i taką obserwację, że właśnie to, że ja z Adasiem tak bardzo się bawiłam w dzieciństwie właśnie łącząc różnego rodzaju zabawki i kreując cały czas coś. Dla nas główną zabawą właśnie było to kreowanie, konstruowanie czegoś, wymyślanie jakiegoś światu, czyli coś bardzo światów, bardzo takiego moim zdaniem kreatywnego, jak to dzisiaj oceniam. No i prawda jest taka, że zarówno Adam, jak i ja skończyliśmy pracując właśnie kreatywnie. Adam jest artystą, ja czymś w rodzaju trochę
twórczynią,
o tak, no. Natomiast Adam moim zdaniem jest artystą, tak go przynajmniej postrzegam. I ty też zostałeś takim twórcą, czyli też jesteś twórcą, pracujesz twórczo, kreujesz, tworzysz. Tak.
Nie, no tak, tak, tak. No coś tam zdarza się.
I teraz to tylko powiedzieć o takim czymś, co też jest, co też wynika z badań. Co wydaje mi się, że jest przez bardzo wiele osób pomijane. Przez osoby, które bardzo często mogą odnosić takie wrażenie, że kiedyś to po prostu nikt nie miał z tym problemu, że są dziewczynki i chłopcy, a dzisiaj to się wszystko chce zacierać i tak dalej.
Kiedyś to wiedźmy na stosach palili i nikt nie miał z tym problemu, ola Boga. Nagle się teraz, wiesz, fajerwerków czepiają, bo psom przeszkadzają. No, nie, no, uwielbiam argument, no, kiedyś to było. No po prostu super.
No tak, ale właśnie chcę tutaj zadać najlepszy kłam i zostawić chyba w sumie słuchaczy z taką myślą, zanim opowiesz swoją fenomenalną ciekawostkę o rybie.
Nie wiem, czy...
O rybach.
Taka fenomenalna. Powinienem był
uważam, że jest.
Powinienem był no to... na początku powiedzieć, bo teraz po prostu to wiesz, aha, rośnie, jak nie wiem, zapowiedź jakiegoś nie wiadomo jakiego.
Myślę, że tutaj wszyscy są bardziej ciekawe, co zbudujesz.
Jakąś aferę polityczną, a nagle się okazuje, że tylko przyszedł facet i powiedział, ja cię nie mogę, czy coś takiego.
Kiedyś to było.
Kiedyś to było.
No ale posłuchaj mnie. Uwaga. Jak kiedyś, też ostatnio widziałam śmiesznego mema, że nowoczesny rodzic to jest rodzic, który o 20 mówi, dobra, kończymy imprezę, bo my już musimy z naszym dzieckiem iść, bo ono ma rutynę snu i tam, wiesz, musi iść spać o 20, bla, bla, bla. Po czym jest pokazany, wie, jakby ten rodzic o 3 w nocy na imieninach cioci, wiesz, jak się normalnie bawi zabawkami. Więc myślę, że my jesteśmy też z tego pokolenia, że jak chodziliśmy w gości, to siedzieliśmy tam do późna, rodzice sobie, wiesz, jakby wtedy to się nie mówiło o higienie snu. Natomiast, znaczy żartuję sobie trochę, ale właśnie przypomnijmy sobie wszyscy teraz takie zabawy z naszymi rówieśnikami właśnie u cioć, u wujków, u rodziny, czy tam u znajomych rodziców. Czy jeżeli szliśmy do takich osób, które na przykład był tam chłopiec, a myśmy byli dziewczynką albo odwrotnie, to czy tam były podziały płci podczas zabawy? Nie.
Zapasy normalnie, wiesz.
Po pierwsze, jakieś, no być może jakieś zabawy fizyczne, ale przede wszystkim jest ciekawość tego, jakie ktoś ma zabawki.
No.
I nie patrzysz na to, czy to jest różowe, czy to nie jest różowe, tylko patrzysz na to, czego nie masz, doświadczasz czegoś nowego, jesteś po prostu otwarty, więc te imieniny u ciotek, czy urodziny u ciotek, u wujków i u naszej rodziny były od zawsze. I wtedy się po prostu bawiliśmy wszyscy wspólnie, niezależnie od tego, jakie to były zabawki. I myślę, że większość z nas, z was, ty również, podzielisz właśnie takie doświadczenia i takie wspomnienia z tych doświadczeń. Mhm. Więc to jest najlepszy dowód na to, właśnie o co chodzi, nie? Że po prostu ta ciekawość zwycięża wtedy.
Jeszcze a propos w ogóle klocków, ciekawostek przyrodniczych.
Jane Goodall, tak.
Znaczy, no to akurat nie będzie związana z nią ciekawostka, ale z przyrodą. Czy wiesz, że jest taka rybka, która wygląda jak klocek?
No jak klocek?
Wygląda tak.
Ona jest przepiękna. Jeszcze robi tak.
Nazywa się Costera gruzełkowata, a po angielsku się nazywa boxfish. Chyba widzieliśmy, mi się wydaje, taką w Egipcie.
Tak, a ty tak się nie nazywała kiedyś twoja firma?
Montażownia, tak, tak się nazywała.
O, no, to ciekawe.
Bo bardzo, bardzo mi się podoba ta rybka. Rozdymkowata, jest słodziutka, chociaż jej nie próbowałem. Znaczy w sensie słodziutka, w sensie słodko wygląda. Ale jest
cute.
Z rozdymkowatych, o których kiedyś tam jeszcze opowiem, bo też bardzo, bardzo ciekawe rybki.
No to super.
A tymczasem skończyłem zestaw. Wygląda tak.
Piękny. Bardzo lubię zestawy, gdzie jest dużo zieleni. Na przykład. Krzysiu, jeszcze raz życzę ci wszystkiego najlepszego. Tego, żebyś żył nam długo, długo. Dużo dłużej niż 100 lat. Żebyś dalej odnajdował w sobie pokłady dziecka, które kocha się bawić klockami i też tak pomyślał o swoim wewnętrznym dziecku i się nim zaopiekował i życzę tego wszystkim też wam oczywiście.
Dziękuję.
I bardzo cię kocham i bardzo się cieszę, że taki cykl robimy razem i jestem z ciebie dumna.